Pomódlmy się teraz o to, żeby Boże Słowo dotykało naszych serc i Duch Święty nas ożywiał, zachęcał, inspirował. Halleluja. Panie nasz, oddajemy Ci teraz chwałę. Otwieramy Ci nasze serca i prosimy Ciebie, Duchu Święty, mów do nas. Panie, mów teraz do nas. Niech Twoja obecność, Panie, przynosi nam życie. Panie, my wierzymy, że Twoje Słowo ma moc przemieniać serce każdego z nas. Dlatego dzisiaj, Panie, chcemy tutaj być wszyscy słuchaczami Twojego, Panie, Słowa. Chcemy, Panie, je przyjąć, Panie, chcemy je do swojego serca zakorzenić i wydać właściwy, dobry plon. O, Panie nasz, Ciebie błogosławimy i niech Twój Duch Święty nas prowadzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ufam, że macie Pismo Święte przed sobą. Jeżeli macie, to otwórzcie list Pawła do Rzymian, 12 rozdział i odczytamy sobie jeden z bardziej moich ulubionych wierszy. Myślę, że wielu z Was również. 11 wiersz. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 11 wiersz. Tutaj apostoł napisał takie słowo: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. A więc możemy ten wiersz spokojnie przełożyć. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służymy. Amen? To jest wezwanie i jest też nasza odpowiedź. I moi drodzy, nie przypadkiem ten temat kontynuuję na pierwszej miłości, gorliwości dla Pana. Nie przypadkiem też ten temat wziąłem dzisiaj w kontekście naszych modlitw o naszych braci i siostry, którzy z powodu wiary Chrystusa cierpią prześladowania, tracą swoje życie, złożyli swoje życie. I moi kochani, kiedy słucham też tych dwóch świadectw, tych dwojga małych dzieci, to naprawdę coś w moim sercu mnie porusza. Moje serce wypełnia myśl, że tylko gorące serce dla Jezusa, serce prawdziwie Mu oddane, kochające Go, jest gotowe na takie sytuacje. Jeżeli pozwolimy sobie, żeby nasze serca były zimne, letnie, to moi kochani, nigdy nie doświadczymy żadnych prześladowań. Nigdy. Bo zawsze ustawimy się tak, żeby było dobrze. Natomiast wiara Chrystusa Jezusa wymaga od nas radykalnej postawy. I ci ludzie, nasi bracia i siostry w tych wszystkich krajach właśnie to czynią. I wierzę w to głęboko, że tylko ich gorące serca, serce oddane Panu, były przygotowane na takie ofiary. I w związku z tym zrodziło się takie we mnie małe pytanie: a my, jako Kościół Świdnicy, gdzie jesteśmy? A ja sam, a Ty sam, jako Boże dziecko, gdzie jesteś? Gdzie jest Twoje, gdzie jest moje serce? Co te serce teraz wypełnia? I moi kochani, wiem jedno. Każdy z nas musi mieć na te pytania jasne, szczere i uczciwe odpowiedzi. Uczciwe przed sobą, uczciwe przed Bogiem i uczciwe przed Kościołem. Musimy mieć takie odpowiedzi. Bo jeśli pozwolisz sobie, pozwolimy sobie zamieć to pod dywan, wyprzemy to z naszego umysłu albo to zignorujemy, to jest jedno pytanie: gdzie się znajdziesz? Gdzie się znajdziemy, kiedy przyjdzie próba na nas? A według Biblii próba przyjdzie na nas. Próby już przychodzą. Nie wiem, na ile tutaj patrzycie na wydarzenia, jakie są wokół nas. Prawodawstwo europejskie idzie w kierunku całkowitej bezbożności. I będziemy musieli powiedzieć kiedyś stop. Nie zgadzamy się z tym. A co stanie? To doprowadzi nas do tego, że będziemy wrogami państwa. A wrogów państwa się osadza w więzieniach. A więc jeżeli postawisz sobie to pytanie, gdzie dzisiaj jesteś i co Twoje serce wypełnia i szczerze się z tym zmierzysz, wierzę, że mamy szansę, aby być wiernie przy Chrystusie. I kiedy śpiewamy piękne piosenki mówiące o tym, że Chrystus jest życiem naszym, a śmierć jest zyskiem, to nie tylko nie będzie piosenka, to będzie prawda naszego życia. A więc gdzie jesteś, moje serce? Jakie jesteś? Co Cię naprawdę wypełnia i inspiruje? Czy to naprawdę jest miłość do Jezusa i do braci? Bo przecież wiemy, że jedną z najważniejszych i chyba najbardziej oczywistych cech ucznia Jezusa Chrystusa jest płomienne gorliwością serce dla Niego. Amen? To nas winno odznaczać. Nasz rozpalony duch, który z gorliwością służy Jezusowi. Amen? Amen, tak właśnie jest. Ale ja, moi drodzy, w swoim krótkim życiu chrześcijańskim nauczyłem się już, że nie zawsze to, co oczywiste, jest w oczywisty sposób praktykowane. Będzie też amen na to słowo? Dokładnie tak. Nie zawsze to, co jest oczywiste, jest w oczywisty sposób praktykowane. Bo dla wielu ludzi, niestety w tym także dla chrześcijan, sprawa gorącego serca, duchowego wzrostu wydaje się takim czymś emferycznym, takim zjawiskowym, takim mglistym, ulotnym. Tak jak mgła. Widzisz mgłę, a spróbuj ją chwycić. Nie da się. Mgłę widzisz, ale nie chwycisz jej. Gorące serce dla wielu oznacza jedynie podgrzane emocje lub ekscytujące słowa. Rodzi się więc pytanie. Czy są jakieś narzędzia, jakieś punkty odniesienia, jakieś normy, jakiś taki duchowy termometr, dzięki któremu można by w obiektywny i prawdziwy sposób określić i ocenić stopień płomienności swojego serca, czy też stopień swojego duchowego wzrostu? I kiedy patrzymy do Biblii, to musimy stwierdzić, że tak, oczywiście, są takie rzeczy, są takie termometry. O tym nam mówi Pismo Święte. I teraz chciałbym bardzo prosić każdego z nas, abyśmy nad tym tematem zbyt szybko, a w konsekwencji zbyt płytko nie przeszli. Bo to będzie szkoda dla każdego z nas. Spróbujemy wejść troszeczkę głębiej niż tylko poziom prawdziwych, ale często zbyt ogólnych stwierdzeń typu spójrz na owoce na przykład, czy jakieś inne. Dlatego zachęcam, abyście nie tylko byli słuchawczami słowa, a wykonawcami. A więc jak masz Biblię, to otwórz ten swój notatnik i coś sobie zapisz. Wtedy się dłużej pamięta. A więc, moi kochani, nasz duchowy wzrost, po pierwsze, możemy zmierzyć poziomem zdobytej praktycznej wiedzy. Praktycznej wiedzy. Ozeasz napisał takie słowo w 4:6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. W jaki sposób mam zdobywać poznanie? A więc zachęcam, aby czytać książki, aby słuchać dobrego, zdrowego nauczania, aby budować się w czasie grup domowych, na różnych spotkaniach, kursach, seminariach. Tego jest masa. Moi drodzy, całkiem niedawno, jeszcze jakieś 20-25 lat temu, zdobycie książek chrześcijańskich to było naprawdę coś trudnego, czy Biblii. Dzisiaj tego jest wręcz zalew do wyboru i do koloru. Nauczania audio, DVD, książki, książki do słuchania, wykłady, tego jest masa. I pytanie, czy korzystamy z tego tak bogatego, zastawionego stołu? To, co nam pozwala zdobywać praktyczną wiedzę, to również osobiste studium Bożego Słowa. Nie chcę być nudny, ale zapytam, ile czasu? Tak naprawdę przed Bogiem, nie mów mi teraz, że ileś tam, przed sobą samym i przed Bogiem powiedz, ile czasu czytasz w tygodniu Boże Słowo? Czy to jest praktyka tygodniowa, praktyka codzienna, a może miesięczna, a nie daj Boże roczna? Ile czasu naprawdę czytasz Boże Słowo? Pamiętamy o uczciwości przed sobą samym, przed Panem Bogiem. A potem to też wyjdzie przed Kościołem. Jak na tej sądzie takiej słynnej ze Świdnicy. Ilu było tam, załóżmy, apostołów? No to były cyfry różne. Od 100 do 5. Tam teraz przesadzam oczywiście. A więc pamiętaj o tym. Rozważaj wydarzenia biblijne. Rozważaj życie poszczególnych osób, które są w Biblii. Z tego się możemy dużo praktycznych rzeczy nauczyć. Praktycznych, nie teoretycznych. A więc po pierwsze, nasz duchowy wzrost możemy zmierzyć poziomem zdobytej praktycznej wiedzy. A więc patrzysz na to, co wiesz i mniej więcej taki jest poziom twojego duchowego życia. Po drugie, nasz duchowy wzrost możemy ocenić stopniem umiejętności patrzenia na rzeczy z biblijnego punktu widzenia. I tutaj, moi drodzy, zaryzykuję stwierdzenie ewangelistów. Myślę, że 90% z nas wykłada się. Wykłada się, tak? Przewraca się po prostu jak na przykład Miłoszek, kiedy jeszcze nie umie chodzić, na brzuszek. Po prostu leży. Wiecie dlaczego? Bo jest taka pierwsza myśl. Co ja o tym myślę? Co ja myślę o tej sprawie? Co myślę o tamtej sprawie? Czy o tamtej jeszcze jakiejś innej kwestii? I mamy swoje teorie, mamy swoje koncepcje, uważamy tak, albo uważamy inaczej. Ale pierwsze pytanie jest takie. Jak to ocenia Boże Słowo? Przez jaką perspektywę patrzysz na wszystko wokół siebie? Czy przez okulary swojego intelektu, co możesz robić jako człowiek? Czy przez okulary Bożego Słowa, co powinieneś robić jako chrześcijanin? Dzisiaj wielu ludzi mówi tak, a cóż złego jest w związkach homoseksualnych? Jak się kochają? Świat tak robi. Na Zachodzie tak robią. Cóż złego? Ale kiedy masz Biblią perspektywę, to widzisz jedno słowo. Obrzydliwość. Tak to Bóg nazywa. To jest obrzydliwość w oczach Bożych. I za to przychodzi sąd Boży na grzeszników. A więc pierwsza myśl. Uczmy się tak patrzeć. Nie co ja myślę, ale jak to ocenia Boże Słowo. List do Hebrajczyków mówi tak, 5:14. Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. O jakim pokarmie stałym mówi ten fragment? Masz to na swoich kolanach czy koło siebie. Mówi o Bożym Słowie. I zauważcie, tutaj napisane jest przez długie używanie. Nie sporadyczne. Nie raz na rok. Przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do tego, by móc rozróżnić dobro od złego. A więc kolejna myśl. Kiedy patrzymy z punktu Biblii na rzeczy, z tej perspektywy biblijnej, zaczynamy rozumieć, dlaczego Bóg coś czyni, dlaczego coś Bóg dopuszcza, dlaczego robi to, co robi. 1 Koryntian mówi tak, 2:14. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. A więc kiedy trwasz w Bożym Słowie, masz Ducha Chrystusowego w sobie, zaczniesz się poruszać w czymś innym, w objawieniu Słowa, które da ci zrozumienie, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. To, co powiedział ten pastor z Wietnamu. Nie mam do Boga pretensji, że nas to spotyka. A ty, bracie, ty, siostro, a ja, masz nieraz do Boga pretensje? Nie wiedząc, dlaczego coś cię spotyka? Pomyślmy o tym. I myślę, że rzecz chyba najważniejsza. Ta biblijna perspektywa potrzebna nam jest w patrzeniu na swoją wiarę. Abyśmy wiedzieli, w co wierzymy. A więc, abyśmy widzieli Biblię przede wszystkim jako podręcznik Bożego życia. Nam wszystkim łatwo jest pójść w kwestię poznania. Och, poznanie, tylko poznanie. Teraz będziemy zgłębiać, poznawać i tak dalej. Ale Biblia jest przede wszystkim podręcznikiem Bożego życia. Jak żyć, aby Bogu się podobać? Na Boga patrzymy w tej perspektywie jako na kogoś większego od nas, lepszego i bliższego nam, niż to sobie możemy wyobrazić. Boga, który jest Bogiem z nami, jest Bogiem w nas, działającym przez nas. Jezusa, który objawił nam właśnie tego niewidzialnego Boga. Ducha Świętego, który żyje we mnie i przeze mnie działa. na stworzenie. Ilu z was, bracia i siostry, jest przekonanych w 100%, że Bóg stworzył świat, a nie teoria wielkiego wybuchu? Czy naprawdę w to wierzysz? Czy byłbyś za to gotowy oddać życie? A pytanie, jeżeli za to Słowo Boże nie oddasz swojego życia, to za które oddasz? Bo te wszystkie są rzeczy tutaj zapisane, w tej książce. O stworzeniu człowieka, o stworzeniu świata, o odkupieniu, o zbawieniu. Całe Pismo jest przez Boga natchnione. Pomyśl o tym. Na temat zbawienia i jego jedynego sposobu, jakim jest zbawienie z łaski, na temat relacji z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuje każdy z nas mieć taką perspektywę. Dlatego tak ważne jest osobiste studium Pisma Świętego. Tak ważne jest rozważanie wszystkich dobrych rzeczy w swojej wierze. A więc możemy mierzyć nasz poziom zdobytą praktyczną wiedzą, możemy to mierzyć umiejętnością patrzenia na sprawy z biblijnego punktu patrzenia, nie własnego. Po trzecie, nasz duchowy wzrost możemy zmierzyć siłą naszych przekonań, siłą naszej wiary. I takich kilka pytań. W jaki sposób rozwijam w sobie Boże wartości? I to, czego oczekuje od nas Biblia, oczekuje stałości i wytrwałości. Tam nie ma pokazanego tempa, ale jest pewna cecha. Stałość i wytrwałość. W jaki sposób wywiązuje się ze swoich zobowiązań? A więc pytanie o rzetelność życia chrześcijańskiego. O jego uczciwość, sprawiedliwość. Nie tylko w tych ławkach, ale właśnie gdzie indziej. Wczoraj mogłem to widzieć. Rzetelną pracę około 20 mężczyzn. Nikt tam fuchy nie odwalał. I moi drodzy, tam jest kilka takich krzywych kramyżników, takie specjalnie, bo tam będzie jeszcze jeden słupek wstawiony, bo tam nie ma ziemi, tylko jest taki kamień duży. Ponoć tam jest przejście, tam gdzieś do jakiegoś tunelu w Świdnicy. I tam musimy się dopiero wiercić, wkręcić słupek i te kramyżniki wyrównamy. Oprócz tego, od tej jednej ramki, wszystko są prościutko, zobaczcie na to. A więc rzetelność chrześcijańska. Rzetelność chrześcijana w domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek. I kolejna rzecz. Nasze przekonania są motywowane miłością. A więc jaka motywacja mną kieruje? Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Siła przekonań to jest coś, co nas zaczyna nieść. Po czwarte. Nasz duchowy wzrost możemy mierzyć stopniem rozwiniętych umiejętności. Czego się nauczyłem? Nauczyć się, jak żyć i służyć życiem chrześcijańskim. I tutaj, moi kochani, mówię do każdego z nas, również do samego siebie, jeden z pastorów rzekł takie ciekawe zdanie. Problemem chrześcijaństwa nie jest to, aby więcej wiedzieć, ale by czynić to, co już wiemy. Mogę to jeszcze raz powtórzyć? Posłuchajcie. Problemem chrześcijaństwa nie jest to, aby więcej wiedzieć, ale aby czynić to, co już wiemy. I to jest pytanie numer jeden. Czy czynisz już to, co wiesz? A jeżeli nie, to po co ci więcej? Skoro tego i tak nie czynisz. Jezus powiedział, bądźcie wykonawcami Bożego Słowa. Tymoteusze 2,15 mówi tak. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który należycie. I w tym miejscu proszę wstaw to, co robisz. Który należycie pracuje na maszynie, w zakładzie pracy, który należycie się uczy, który należycie wykłada kazania, który należycie prowadzi swój dom. Czy jesteś, czy jesteśmy wypróbowanymi i nienagannymi pracownikami, którzy należycie robią swoje obowiązki? Bo to jest duchowość, moi drodzy bracia i siostry. Będzie jakiś amen? My byśmy tak chcieli, żeby wszystko Duch Święty za nas sam zrobił. Panie, przyprowadź, Panie, zrób, Panie, załatw. A my tylko tutaj przyjdziemy, będziemy aleluja, a potem znów przyjdziemy za tydzień, znów powiemy aleluja i Pan wszystko za nas zrobi. To nie jest ten Kościół, to nie jest ta Ewangelia, to nie jest to Boże Słowo. Moja Biblia mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Współdziała, nie robi za. Amen? A więc starajmy się być rzetelnymi, nienagannymi pracownikami, gdziekolwiek nas Bóg postawił. Kolejna rzecz, ostatnia, jeżeli chodzi o mierzenie naszego duchowego wzrostu. Przypomnę poprzednie, a więc zdobyta praktyczna wiedza, stopień umiejętności patrzenia z perspektywy biblijnej na rzeczy. Po trzecie, siła wiary, przekonań naszych, rozwinięte umiejętności, a więc praktykowanie tego, czego się nauczyłem. I po piąte, równie ważne, nasz duchowy wzrost możemy mierzyć stopniem zmienionego charakteru. A więc owoce przemiany w naszym życiu. Charakter przemieniony. Co to znaczy? To znaczy nie mniej, nie więcej, jak tylko upodobnianie się do Chrystusa w postawach i czynach. Nam wszystkim łatwiej upodobnić się do Niego w słowach. Bo to nic nie kosztuje. Powiedzieć komuś, a to trzeba tak, a to trzeba tak, albo to bracie nie wiesz, a to bracie nie rozumiesz, a to trzeba cię, to. Poczekaj. Chcę zobaczyć Twoje czyny, Twój charakter przemieniony, a potem Cię będę słuchał. Słyszałem takie fajne powiedzenie chińskie. Mów głośniej, bo Twoje czyny zagłuszają Twoje słowa. Amen? A więc zanim kogoś pouczysz, zapytaj się przez sekundkę, czy ja to w ogóle robię? Czy ja to wykonuję? Czy mój charakter jest przemieniony? I teraz kilka fragmentów z Biblii posłuchajcie na temat tego przemienienia się, czy upodobnienia do Chrystusa Jezusa. Pierwszy list Jana, 4:17 stwierdza tak. Gdyż jaki On jest, mówiąc o Jezusie Chrystusie, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I wiecie co? Gdybym to ja pisał ten list, tak bym napisał. Gdyż jaki On jest, tacy i my bądźmy na tym świecie. A byśmy powiedzieli tak, amen, będziemy. Może jutro, albo za 2 tygodnie postaramy się takimi być. Ale tu napisane jest, jesteśmy. Co to znaczy? W tym przemienianiu się do Chrystusa nie ma żartów. Bóg tego od nas oczekuje. Mam być taki jak On. Jestem taki jak On. Nie kiedyś tam. Droga później prowadzi do miasta nigdy. I gdybyśmy ten płot robili później, to tak byśmy go robili do później. Trwałoby to i trwało. A więc bracia i siostry, jacy, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Czy możesz dzisiaj podpisać się pod tym jednym wierszem? Tak, podpisuj się. Darek Suszek. Bo to jest prawda. Jeżeli dzisiaj robi teraz ciepło, to trzeba coś z tym zrobić. Bo możesz wszystkich oszukać, zabłysnąć, zaświecić jak gwiazda, ale jest jeden, który bada serca ludzkie. Powie, słuchaj gościu, no nie przesadzaj z tym, że jesteś. Miałeś takie dobre życzenie, by być. Popracuj na tym, żebyś mógł podpisać to, że jesteś. Amen? To jest praktyczne stosowanie słowa w swoim życiu. I myślę, że teraz wiele osób się zawahało, czy podpisać się pod tym wierszem, że jestem, skoro na przykład jeszcze mi brakuje. Pomyślcie o tym. Inny fragment. Pierwszy list do Mateusza, 1:5. Paweł pisze tak. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Wyznaczniki naszych wszystkich relacji i z Bogiem, i między sobą. Czyste serce wobec innych ludzi, dobre sumienie wobec innych ludzi i wiara nieobłudna. To jest siła, która buduje silny Kościół. Efezjan 4:13 mówi tak. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Bracie i siostro, jaki masz cel dla swojego życia chrześcijańskiego? Żeby tylko żyć? Czy aby być jak Jezus? Aby dorastać do Jego wymiarów? A wierzę, że to jest praca dla każdego z nas i mamy tyle roboty? A kiedy będziesz o tym myślał, to nie będziesz miał czasu na głupoty, na plotki, obgadywania, narzekania, bo nie będzie czasu. Bo dlaczego? Ciągle muszę dorastać do wymiaru w pełni Chrystusowej. Amen? Przekierujmy swoje serca, swoje myśli na to, co jest najważniejsze. Nie sądzę, że ci chrześcijanie mieli czas na plotkowanie i mówili, albo ten brat to czy tamto, a ta siostra to się patrzy krzywo, a tamten ma coś tam. Oni mieli cel. Stracili wszystko dla Jezusa. Przekieruj swoją uwagę na Chrystusa. Nie patrz tylko w siebie i w swoje poznanie i w swoje zrozumienie i wszystko w swoje. Patrz na Niego. Amen? A wtedy to wszystko nasze, tak wiecie, tak szybko, tak spadnie do zera. On ma wzrastać, ja mam się umniejszać. Co to znaczy tak naprawdę dla ciebie? Co to znaczy dla mnie, że On ma wzrastać, ja mam się umniejszać? Co to jest za On i kto to jest to ja? To On to Jezus, a to ja to ja. Tak? Tak, bracie i siostry? No, powiedzcie coś. Ja wiem, że trochę kłuje i boli, ale nie ma innej drogi, jak stanie przed Panem takie słowo. Boże, wybacz mi, że byłem większym Bogiem dla siebie niż Ty Bogiem dla mnie. Amen? I wtedy może przejrzymy to, co mówi Apokalipsa, że radzę Ci nabądź maści, która Ci oczyści oczy, abyś widział i w domyśle, jaki jest cel naszego życia. Celem jest wzrost do wymiaru w pełni Chrystusowej. Celem jest to, aby być z Nim. Celem jest wspaniała wieczność z Bogiem. Dlatego dzisiaj pobudzam Was po to, abyśmy coraz bardziej, aby każdy z nas, aby ten zbór był coraz bardziej na obraz tego, który go stworzył. Kolosan, ostatni fragment. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Na obraz Jezusa Chrystusa. I kończąc już, pytanie ostateczne. Co z tym chcesz zrobić? I moi kochani, mamy kilka wyjść. Powiem tylko o dwóch. Wyjście A, bezpieczne, które nas nie narusza, które sprawi, że po 15 tak wyprzemy to wszystko ze świadomości, zapomniemy i wrócimy w to miejsce, w którym byliśmy. A więc możesz to zostawić, możesz to wyprzeć, możesz to zapomnieć, albo, co najgorsze, możesz to odnieść do innych. A więc Marcin powie, tu chodziło cały czas o Edwarda. Edward powie, nie, chodziło o Marcina, a Marcin o Iwonkę. I w ten sposób każdy zobaczy kogoś i zepnie. I tam na końcu ma Marian przechlapane, bo mówią, o, to chodziło o mnie. I tak doszło do niego. Marian, to chodziło o ciebie. To chodziło o mnie, Darku Suszku. To chodziło o każdego z nas. Amen? Nie do innych głosimy słowo, tylko do nas samych. Ale możesz to zrobić. Możesz powiedzieć, mnie to nie obchodzi, ja tutaj nie. Możesz to wyprzeć. Ale jest na szczęście lepsze wyjście. Dużo lepsze wyjście, bardziej błogosławione. Możemy to przyjąć. Możemy to przemyśleć. Zadać sobie pewne pytania. Skorygować swoje serca. Czyli mówiąc inaczej, zastosować to u siebie i co? I wziąć błogosławieństwo, które jest przeznaczone dla wykonawców Bożego Słowa. Bo tylko ci są błogosławieni, nie inni. Wiecie co? My jesteśmy i tak bardzo delikatni w tym Kościele i w ogóle w chrześcijaństwie. My nie mówimy śmierci, tylko mówimy ładnie, brzydko pachnie. A Pan Jezus jakoś taki, ten najdoskonalszy ze wszystkich, nie wahał się powiedzieć tak. Do tych, bądźcie mądrymi słuchaczami, a powiedział, bo są mądrzy i są głupi. No ale w Kościele głupi tak głupio brzmi. Są niemądrzy. Nie, Biblia mówi, są mądrzy i głupi. Mądrzy to są ci, którzy słuchają i wykonują, a głupi, którzy słuchają, pokiwają, pójdą i nic z tym nie zrobią. Co wy na to? W którą stronę chcesz pójść? W którą stronę chcemy pójść jako zbór? Jako mądry zbór, słuchający i wykonujący, czy jako zbór takich, przepraszam, źle powiem co, którzy posłuchali i zignorowali. I zobaczcie, że to określenie mądry czy głupi zależy od nas. Jezus tylko stwierdza fakt, mówiąc, mądrzy są ci, którzy wykonują, a ci, którzy nie, to są głupcy. I wszystko. Pomyślmy o tym. Może dzisiaj stąd wyjść jako najmądrzejszy człowiek na ziemi. Więc tak, słucham i wykonam. I będę mądry i będę miał błogosławieństwo. I tego nam każdemu życzę. Wybór należy do ciebie. Wybierz mądrze. I to, co ci powiedział Marcin w pewnym momencie. Jedno jest pewne. Mądry wybór dzisiaj będzie skutkował na wieczność. Dobrym i szczęśliwym miejscem. Amen? Bracia i siostry, a więc stajmy teraz do modlitwy i pozwólmy, żeby Duch Święty zbadał nasze serca. Wierzę, że wiele serc jest poruszonych, jest przenikniętych, potrząśniętych. Pewnie są i te serca oburzone. Gniewajcie się nie na mnie, bo ja tego nie wymyśliłem, to mój Pismo Święte, a więc powiedzcie Panu Bogu, Boże, na Ciebie jestem zły. Co Ty tam napisałeś w tej Biblii, ja niego nie rozumiem. Twój problem. Ale zachęcam, bądźmy mądrymi, mądrymi słuchaczami. A więc powiedz Bogu, Boże, dziękuję Ci za zachętę, za korektę, za napomnienie. Chcę to przyjąć i wykonać i wziąć Twoje błogosławieństwo. Amen. Halleluja.